Proszę, otwórzcie Biblię na urywek, który mamy dzisiaj. Ewa, możesz włączyć.
Włączyć mogę?
Tak. Uryweczek, który mamy... Dzisiejszy urywek traktuje o nadziei. Gdzie nasza nadzieja? Czy mamy nadzieję? Dlaczego się śmiecie? Czy mamy nadzieję? Albo gdzie ją mamy? Gdzie udamy się w poszukiwaniu naszej nadziei? I to jest rzecz kluczowa, nader kluczowa. Może przeczytam na początek półtora wersetu. Jeszcze raz z półtorej wersetu. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty jesteś dobrym Bogiem, co oznacza nic innego, jak tylko to, że Ty zadbałeś, dostarczyłeś, dałeś wszystkiego, co konieczne swojemu stworzeniu, aby to prosperowało i aby z nim było dobrze teraz i na wieki. Dziękujemy Ci za to, za Twoją dobroć. Dziękujemy za Twoje utrzymanie, za to, że jak już zobaczyliśmy i jeszcze o tym powiemy, nasze utrzymanie jest przez Ducha, z pism, dzięki Tobie. Prosimy o Boże, zechciej pobłogosławić teraz tę chwilę w Twoim Słowie. Amen. Tak więc nadzieja, jak powiedziałem, jest bardzo istotną rzeczą, dlatego że bez nadziei nie ma czego. Nie ma niczego. Nie ma ani cierpliwości, ani pokoju. A jak nie ma ani cierpliwości, ani pokoju, to czego nie ma w konsekwencji? Nie ma wytrwania. A jak nie ma wytrwania, to czego nie ma? Nie ma zbawienia. Wczoraj żeśmy tego doświadczyli bardzo namacalnie, że chodziło o to wytrwanie. Jeżeli by nie było nadziei, ja w pewnym momencie musiałem się zatrzymać i mówię, nie, dosyć tego, no nie? Muszę spojrzeć na mapę. Po co? Po to, żeby wiedzieć, no, co jeszcze mam przed sobą. Czy to będzie jeszcze jakieś niekończące się mordęga, czy już gdzieś widać to światełko w tunelu, ale dosłownie, no, zapadaliśmy się po kolana w śnieg. Śnieg, który był zamarznięty na górze. Także wyobraźcie sobie, jak się fajnie szło. Szło się może, nie wiem, 3 kilometry? Może nie nawet, na godzinę. Pewnie mniej. Ja bym powiedział około 2 kilometrów na godzinę. Bardzo powoli. No i właśnie musiałem się zatrzymać, wyjąć mapę z plecaczka, żeby sprawdzić, gdzie to jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ale po co? W jakim celu? No w celu psychicznym, możecie tak powiedzieć, psychologicznym, żeby nie zwariować, żeby mieć nadzieję, żeby mieć jakiś pokój, że hej, no nie, to się jakoś rozstrzygnie i w taki sposób się rozstrzygnie, a nie inaczej, że to nie jest beznadzieja. Dlatego, że w przeciwnym wypadku, no to zmęczenie, przeciwności w końcu mogą spowodować, że no, człowiek albo zawróci, albo oczywiście nasze życie wygląda identycznie, że wielu jest takich, którzy zawracają, wielu jest takich, którzy porzucają nadzieję, ale kiedy porzuci się nadzieję, to wtedy porzuci się wytrwanie, a pamiętamy, wiemy dokładnie, że istnieje bardzo jasne, proste przełożenie, że ci, co wytrwają do końca, będą zbawieni. Tak to jest. Słuchajcie, ten pierwszy werset, werset czwarty, jest wersetem takim sztandarowym naszego wyznania. naszego wyznania. Słuchajcie, pamiętajcie o tym urywku. Zapamiętajcie sobie, gdzie ten urywek jest. Dlatego, że ten urywek powinien przynajmniej, no nie, jeżeli nie składacie świadectwa, to wam się nie przyda, to zapomnijcie o tym urywku. Ale powinien wam się przydać w składaniu świadectwa. Także to jest ten wyróżnik naszego wyznania. Wyróżnik sprowadza się właśnie do tego wersetu, wersetu 4. Pamiętajcie, gdzie on jest, żebyście później nie szukali. Właśnie w reformacji, jak już mówiłem kilka tygodni temu, chodziło o nadzieję i do dzisiaj tak naprawdę chodzi o nadzieję. To nasz główny zarzut w stosunku do Kościoła katolickiego to jest właśnie to, że pozbawia ludzi albo przeciwstawia się nadziei. Kościół katolicki to, pamiętacie, to jest potencjał. Ale jaki potencjał? Niezrealizowany. Jeżeli masz jakąś realizację, jakąś aktualność i rzeczywistość i twierdzisz, żeś zbawiony albo żeś chrześcijanin, no uważaj. Uważaj, boś nieskromny, boś butny według teologii katolickiej. Chodzi o to, że to jest po prostu potencjał niezrealizowany, ciągle trzeba dawać na mszę, ciągle za zmarłych i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie możesz być zapewniony tutaj o zbawieniu, tak jak wy przed chwilą zostaliście, my zostaliśmy zapewnieni o zbawieniu. Tak więc chodzi o nadzieję. Kościół katolicki uzurpuje sobie wyłączne prawo do mediowania w nadziei, pośredniczenia w nadziei. Ale w rezultacie, do czego to prowadzi? W rezultacie każde takie uzurpowanie sobie jedynej drogi do nadziei prowadzi oczywiście do jej utraty, czyli prowadzi do beznadziei, dlatego że wtedy no, musisz się oprzeć na ludzkiej sile, ludzkiej mądrości, na własnych wysiłkach, zamiast zdać się na Boga. Tak więc pytanie przed nami jest następujące, gdzie nasza nadzieja, komu można zaufać, na czym się oprzeć, zwłaszcza teraz, dlatego że ten czas obecny jest strasznie istotny, czas tego obecnego testu, możemy powiedzieć, tych prób, które nas dotykają. Ale również pamiętajmy, jak prowadzić nasze dzieci, czy widzą w waszym życiu, w naszym życiu, czy widzą to, co jest najważniejsze, wokół czego wszystko się kręci, gdzie udajemy się, kiedy nadziei brakuje, albo kiedy robi się ciężko, czy ten schemat jest absolutnie krystalicznie czysty w naszych domach i w naszym kościele. Zobaczcie, zaczyna się werset 4. Apostoł wskazuje na źródło naszej nadziei i teraz źródłem naszej nadziei są pisma i właśnie one w tym celu zostały napisane. Zobaczcie, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Czyli nie chodzi o ustną tradycję, ale chodzi o te rzeczy, które są napisane. To jest nasz punkt odniesienia. Naszym punktem odniesienia jest spisane Słowo Boże, a nie ustne jakieś dziwne przekazy i tym podobne. Ale zwróćcie uwagę, że to, co wcześniej zostało napisane dla ciebie, dla mnie, po to, aby ze mną było dobrze. No i oczywiście od razu pojawia się pierwsze pytanie, czy oprócz niedzielnego nabożeństwa korzystamy, czy udajemy się właśnie do tego źródła nadziei, czy czytamy pismo w naszych domach z waszymi dziećmi, czy czytacie je, czy macie jakieś schematy ustanowione waszego dnia i tygodnia, w których te rzeczy mogłyby mieć miejsce. To zwróćcie uwagę, słuchajcie, to pamiętajmy o tym, bo czasami nam się wydaje, no fajnie, pouczenie jest wartościowe, no tak, dobrze jest mieć pouczenie, no lepiej mieć pouczenie. Słuchajcie, to nie jest w takim tonie napisane. Czy nie powinniśmy przynajmniej w taki sposób to odbierać? To jest rozkaz króla. Czyli król mówi, cokolwiek wcześniej napisano, zostało napisane po to, żebyś ty był pouczony. Czyli to nie jest sugestia, tak jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, ale to jest nakaz, że my mamy w tym słowie trwać. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, cokolwiek napisano, czyli całe pismo, które zostało spisane, włącznie z tym listem, listem do Rzymian, tudzież z innymi, które jeszcze zostaną napisane. Wszystko, co napisano, zostało napisane dla naszego pouczenia. I teraz, w jakim celu? Abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę, słuchajcie, mały niuans, zastanówcie się nad tym, zobaczcie, czy jest jakaś różnica. Mi się wydaje, że jest różnica niewielka, ale jest. Wydaje się, że nie powinno tam być tego z, które jest w naszych Brytyjkach, dlatego że jest tam, tam jest forma dzierżawcza, cierpliwość i pociecha przynależy do charakterystyki PiS, czyli abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę PiS, nie coś, co wychodzi z PiS, ale to też jest prawda, bo rzeczywiście owocem jest cierpliwość i pociecha, które wychodzą z PiS, ale więcej. Wydaje się, że autor bardzo precyzyjnie mówi, że chodzi o to, iż pisma mają te dwie charakterystyki. One są wręcz tymi rzeczami. Pisma zostały utożsamione wręcz z tymi dwoma cechami. Cierpliwość i pociecha. Pisma, z pism nie wychodzi nawet tyle cierpliwość i pociecha, co pisma są cierpliwością i pociechą. A w rezultacie zaowocują naszą nadzieją. Tak więc ciekawe to jest samo w sobie określenie na pisma. Pisma jako cierpliwe i pełne pociechy. Pociecha oczywiście z wyraźnym wskazaniem. Pociecha to jest to samo pochodne słowo od oczywiście pocieszyciela. Pocieszyciela, którego obiecał nasz Pan Jezus Chrystus, czyli Ducha Świętego. I cierpliwość, która wiąże się z naszym wytrwaniem. Tak więc nie tyle mowa o tym, co jest w pismach, ale wręcz o tym, czym pisma są. I oto nasza nadzieja pochodzi z pism. Na nich jest oparta. Nasza nadzieja wypracowuje się przez właśnie te dwie rzeczy. Radość, pociechę i wytrwanie. Nasza radość, zwróćcie uwagę, pociecha ma miejsce właśnie dlatego, że udajemy się do pism. Jeżeli nie udajemy się do pism, to trudno, abyśmy ją znaleźli. Tak więc obcowanie, przebywanie z pismami przyniesie właśnie takie owoce. Tak więc, drodzy, tak naprawdę nie ma żadnej innej nadziei, jeżeli nie mamy pisma, jeżeli tam się nie udajemy w poszukiwaniu nadziei, nie znajdziemy jej w żadnym innym miejscu. I teraz zobaczcie, nie wiem, czy to, mam nadzieję, że to nie jestem ja jedyny, który widzi to, ale udajemy się oczywiście do 13 wersetu. I zobaczcie, ten cały urywek w jakiś taki sposób bardzo precyzyjny został skonstruowany. Dlatego, że 13 werset mówi dokładnie o tym samym, o czym powiedział 4 werset, czyli pierwszy werset tego urywka. A mianowicie, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Zobaczcie, urywek zaczyna się od nadziei, kończy się od nadziei. Urywek zaczyna się od pism, Jak się słuchajcie, to jest jedna rzecz, która powinna być z automatu w naszym myśleniu. Kiedy mówimy pisma, mamy na myśli jedną osobę przede wszystkim i natychmiast. I kiedy kiedy słyszymy Duch Święty, powinniśmy mieć jedną natychmiast rzecz, która powinna przyjść najpierw, jako pierwsza, nie jedyna, ale jako pierwsza do naszych umysłów. Czyli kiedy słyszymy Duch Święty, to myślimy, aha, Biblia, pisma, aha, prowadzenie Ducha Świętego, aha, czyli pisma, co pisma mówią o tej sytuacji, w której się znajduje. A kiedy słyszymy pisma, powinniśmy momentalnie z automatu kojarzyć, aha, pisma, czyli dzieło Ducha Świętego. Aha, tego, którego nasz Pan posłał, aby co? Aby wszystko im przypomniał. Wszystko przypomniał apostołom i aby byli w stanie zapisać i spisać całą Jego wolę. No i rzeczywiście, zobaczcie, dziwo o dziwo, widzimy nadzieję i tu już mamy napisane Bóg nadziei. Jeżeli jest jakaś nadzieja, Bóg jest sprawcą tej nadziei i zaraz o tym w 5 wersecie jeszcze przeczytamy. Niechaj was napełni wszelką radością i pokojem. I ponownie mamy odnośnik do 4 wersetu. Radość, czyli pociecha, pokój, czyli cierpliwość. Słuchajcie, jeżeli jest cierpliwość, to jest pokój. No bo do tego się sprowadza. Jeżeli mamy być cierpliwi ze sobą nawzajem, jeżeli macie być cierpliwi i nie eksplodować gniewem w waszych domach, no to będzie oznaczało, że w domu jest pokój. Jeżeli mamy wytrwanie, czyli cierpliwość, no to będzie oznaczało również to samo, bo o tym mowa, że wytrwanie oznacza, że się nie rzucam w gniewie czy w niecierpliwości, ale wytrwanie oznacza pokój. Ja wiem, gdzie zmierzam. Ja wiem, że chociaż jest ciężko, ja wiem, że te obecne rzeczy przynależą w tym sezonie. One nie są dziwne. Ja nie jestem jakiś przeklęty przez Boga wyjątkowo, ale wszyscy doświadczają tych rzeczy, takich czy innych. Czyli cierpliwość i wytrwanie oznacza pokój. Oznacza, tak, wiem komu... Pokój nie oznacza, że nagle wszystkie próby ustąpiły, wszelkie wyzwania znikły, ale oznacza to, że wiem, co się będzie działo i wiem, co się dzieje. Wiem, że mogę spojrzeć na tą obecną chwilę właściwie. Tak więc Bóg jest Bogiem nadziei, On jest jej gwarantem. Ta nadzieja nie zawodzi, dlatego że to nie jest taka nadzieja, płonna nadzieja, nadzieja matką głupich, ale to jest nadzieja, która jest najpewniejszą rzeczą na tej kuli ziemskiej, w tym wszechświecie. On się upewni co do tego, że wszystko to będzie miało miejsce, co obiecał. I teraz, kiedy mówimy o Słowie, pamiętajcie, mówimy o Duchu Świętym i co więcej, zwróćcie uwagę, mówimy o Jego mocy. Tak więc Słowo Boże, które nas przemienia i które do nas dochodzi, nie jest jedynie, jak to powtarzamy do znudzenia, jakąś intelektualnym pouczeniem, jakąś taką rzeczą, że teraz wiemy więcej. Nie, jest czymś o wiele więcej. To jest moc, która nas zmienia. To jest moc, która w zasadzie przemienia nas na obraz Boga. Tak więc zobaczcie, otóż Bóg przez Słowo z powodu Syna, jak zaraz zobaczymy, mocą Ducha napełni nas radością i pokojem. Słuchajcie, cały ten urywek jest urywkiem trójjedynym, pełnym chwały i dzieła trójjedynego Boga. Tak więc pociecha to radość, radość Ducha. Możemy się zastanowić, czy radość jest naszym udziałem. I zwróćmy uwagę też, że radość Kościoła prowadzi też do jedności. prowadzi do jedności. Przejdźmy dalej, do 5 wersetu. Tak więc chodzi o to, aby te rzeczy, które zostały napisane w tym celu, abyśmy my przez cierpliwość i pociechę pism, takie one są, abyśmy mieli nadzieję. I teraz 5 werset, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór za przykładem Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, ten urywek był naprawdę ciężko, że tak się powiem, poddawał mi się. Ciężkie, to był problem za problemem, można powiedzieć. Pierwszy werset był dość dużym wyzwaniem, tak naprawdę, ale piąty werset stanowi nie mniejsze wyzwanie. Dlatego, że tak naprawdę, co tam jest napisane, co jest słusznie oddane przez Brytyjkę, ale niektóre, bodajże tysiąclatka oddaje to w taki sposób, abyście wzorem Jezusa te same uczucia żywili. Czyli Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście wzorem Jezusa te same uczucia ku sobie nawzajem żywili. Dosłownie jest tam powiedziane, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście mieli ten sam umysł, to samo nastawienie ze sobą nawzajem. Czyli zarówno ta cierpliwość, jak i pociecha, której źródłem jest Bóg, niech On sprawi, aby między wami, bo o to chodzi, między nami, aby te same rzeczy królowały. Ale kto to sprawi? No, On jest i źródłem, i sprawcą, zwróćcie uwagę. Tak więc jeżeli On jest, króluje pośród nas, to z Jego źródła będziemy czerpać i co więcej, do Niego będziemy się udawać, aby na wzór Jezusa Chrystusa te rzeczy w nas się zaczęły między nami dziać. Czyli cierpliwość, co to znaczy znoszenie siebie nawzajem, to znaczy wytrwanie, to znaczy pokój, ale i radość, a nie jakieś zbiorowisko, jak niejedno jest, zbiorowisko jakichś poważnych smutasów. Słuchajcie, nie powinno więc dziwić, że... Ale zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Że w tym wyjaśnieniu mamy utożsamione pisma z Bogiem. Abyśmy przez cierpliwość i pociechę pism nadzieję mieli, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy. Czyli tak naprawdę to dzieło, które dokonują w nas pisma, jest utożsamione z samym Bogiem, że to Bóg, sam Bóg działa w nas poprzez pisma. Tak więc nie zaniedbujmy tego. Będziecie, jak się dobrze orientujecie, to trzeba walki strasznej, aby czas wyrzezać w tej bieganinie tego każdego dnia, aby wygospodarować czas, go trzeba wywalczyć, dlatego że on się naturalnie nie pojawi, nie podda nam, ale zawsze inne rzeczy będą chciały za wszelką cenę ten czas nas, ograbić nas z tego czasu. Pamiętacie, w drugim liście do Koryntian jest napisane, zaraz na samym początku czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy. Nie ma innej pociechy. Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli. Taką pociechą, jaką nas Bóg pociesza. Tak więc, jeżeli taki ma być duch między nami. Mamy czerpać pociechę z Boga, który jest Bogiem źródłem wszelkiej pociechy. Ale po co? Po to, żeby pocieszać tych, którzy przechodzą przez trudne i ciężkie wyzwania. I zobaczcie, niech ten Bóg sprawi, że będziemy jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Jeżeli udamy się do pism, to będziemy mieć jedność. Będziemy mieć jedność, która się objawi właśnie tymi cechami, cierpliwością i pociechą na wzór Jezusa, tak jak On, pamiętacie, modlił się, żeby byli jedno, tak jak my. Modlił się nasz Pan. Słuchajcie, wrogość i wrogie podziały nie są od Niego. Kłócą się jak z najbardziej podstawowymi rzeczami. Słuchajcie, niestety jednak obecnie ta nadzieja, jak mówiłem innym razem, nie będę teraz w to wnikał, obecnie ta nadzieja jest poddawana atakom na wielu frontach. Nadziei przeciwstawia się zwątpienie i sceptycyzm, nie ufamy słowu, lubujemy się w sprzecznych twierdzeniach, w dialektyce, chlubimy się z naszej otwartości, niewiarę nazywamy naukowością, nie udajemy się do słowa. Dlaczego? Dlatego, że straciliśmy nadzieję na jednoznaczne jakieś rozstrzygnięcia. Słuchajcie, kiedy mówimy i myślimy o ekumenii, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz, no to jest właśnie ta kluczowa rzecz, o której należy pamiętać. Musimy dzielić tę samą nadzieję. Co jest twoją nadzieją? Co jest moją nadzieją? Jakże możemy mówić o jedności, skoro sprzeniewierzymy się temu wersetowi? To jest zupełnie niemożliwe. Słuchajcie, jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, to ta nadzieja musi się opierać na czwartym wersecie. Masz inną nadzieję, no to jakże te wszystkie nasze wysiłki do czego doprowadzą? No muszą się okazać bezowocne, dlatego że mamy dwie nadzieje, których pogodzić się nie da. Pamiętajcie, ten werset to nie jest sugestia, ten werset to rozkaz. I teraz na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy również nas cechowała ta jednomyślność w cierpliwości i radości. I szósty werset, abyśmy jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak więc wszystko sprowadza się do tego, do uwielbienia, można powiedzieć. Wszystko sprowadza się do nabożeństwa. Słuchajcie, udanie się do Pisma zaowocuje właśnie jednością, dlatego że Słowo Boże jest w stanie osądzić i uzdrowić. To Bóg zaprowadza swoją jedność. A wszystko w tym celu, abyśmy jednymi usty, jednomyślnie, co to znaczy? Bez zwalczania się nawzajem. Bez budowania swoich własnych twierdz, jakichś służb, królestw, bez pogardzania sobą nawzajem, ale abyśmy jednymi usty wielbili Boga. I teraz mówiąc o jedności, apostołowi chodzi również o to, abyśmy dostrzegali wielkość tego, co Bóg czyni w historii. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszystkie urywki, które dzisiaj były czytane, właśnie tego dotyczyły. Czego dotyczyły? Bożego dzieła, że Boże dzieło ogarnie cały świat. Że Boże dzieło spowoduje, że cały świat zostanie przemieniony. Że to jest ta zapowiedź, że ten, który przyjdzie, dokona swojego dzieła, Jezus Chrystus, owocem tego dzieła będzie zbawienie. Wszystkie narody będą sprowadzone w posłuszeństwo Ewangelii. Wszystkie narody, a my, jacy my jesteśmy? No, my jesteśmy rasistami z natury. Co to oznacza, że jesteśmy rasistami? Oznacza, że lubimy się dowartościowywać z zewnętrznościami. To jest nasza natura. Lubimy patrzeć na zewnętrzności, wygląd zewnętrzny, kolor skóry, urodzenie, rasa, ubranie, biżuteria. i w ten sposób czuć się lepsi niż ktoś inny. Naprawdę, a naprawdę oczywiście nie trzeba nawet tego dopowiadać, jesteśmy pożałowania godni, kiedy tego typu rzeczy czynimy. Ale autor listu Paweł, apostoł, mówi, oto Bóg czyni wielką rzecz, oto on sprowadza ludzi z całego świata do swojej owczarni i zwróćcie uwagę nawet na nasz Kościół, dzięki jego łasce jest tego obrazem, że są ludzie z różnych narodów i każdy naród ma jakąś tą tendencję. Węgrzy mają te mapy swoje, cztery morza, Polacy od morza do morza. Wszyscy mają tendencję, by czuć się lepszymi. Musimy uważać. Dlatego, że nie wolno nam zgrzeszyć przeciwko temu wersetowi 5 i 6, dlatego, iż Bóg czyni swoje dzieło i wszystko sprowadza się do nabożeństwa, wszystko sprowadza się do tego, abyśmy razem, wspólnie, bez uprzedzeń, bez podziałów, w pokoju, w cierpliwości, w radości, wielbili jednego Boga. Tak więc uwaga! I teraz na wzór Jezusa Chrystusa. Jaki to jest ten wzór Jezusa Chrystusa? O tym mówi 8 werset. 7 na razie zostawimy. 8 werset. Gdyż powiadam wam, że Chrystus stał się sługą obrzezany ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Tam wydaje się jakiś taki stylistycznie zbyt wielka przerwa zrobiona w Brytyjkach. Tam zamiast dużej litery powinien być raczej przecinek, dlatego że to jest jedno zdanie, jednym tchem, jedna wypowiedź jest przekazana. Czyli Jezus Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom, czyli Bóg jest źródłem cierpliwości i pociechy, źródłem nadziei, on nie zawodzi, innymi słowy. I teraz jednym tchem mówi o Żydach, jednym tchem napomina Rzymian, bo Rzymianie oczywiście, o, my jesteśmy lepsi, my Żydzi mieszkający w Rzymie, no, my mamy w końcu te obietnice. No, apostoł ich napomina, jednym tchem mówi, i aby poganie wielbili Boga, to samo, co było w 6 wersecie, to jest ten cel, i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, i od razu daje im lekarstwo, czy praktykę tego, co zapowiedział w 4 wersecie. Mówi, o, to jest to, o tym mówiłem. Powiedziałem w 4 wersecie, teraz w praktyce wam zastosuję, w wersecie 9. Jak napisano. Widzicie? Z tego się cieszcie. Jak napisano. Dlatego będę cię wzywał między poganami i będę śpiewał imieniu twemu. I znowu weselcie się poganie z jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie. I niech go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. Tak więc wszystko ku uwielbieniu. Wszystko, aby Bóg był uwielbiony. Wszystko, aby Bóg był uwielbiony w jaki sposób? No bez rasizmu. Wszystkie narody zostają sprowadzone do społeczności ludu wierzącego. I oczywiście Bóg, który jest Bogiem nadziei, niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, w życiu. A wiara to oczywiście oznacza co? Wiara oznacza też, jest to synonim na pisma. Dlatego, że idziemy w wierze, a nie w oglądaniu. Co to oznacza? Oznacza, że idziemy za objawieniem, a nie na podstawie naszego wzroku, to co widzimy. Tak więc radość i pokój z peace, abyście obfitowali w nadzieję. W jaki sposób? Przez moc Ducha Świętego. Tak więc jest Bogiem nadziei. To jest Duch Święty, który przez Pisma swoją mocą sprawia, że nadzieja wzrasta, zakorzenia się w naszych sercach. Ale dlaczego? Z jakiej przyczyny? Na jakiej podstawie? No oczywiście na podstawie wzoru, przykładu Jezusa Chrystusa. I to wydaje się być sednem i sercem całego urywka. Werset siódmy. Przeto przyjmujcie jedni drugi, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga, czy ku uwielbieniu Boga. Kluczowy werset. Tak więc cierpliwość i pociecha, radość i pokój, moc ducha, wszystko ku wzrostowi dzieła, Bożego dzieła. A w środku jest Chrystus, jest Duch, jest Ojciec, który jest Bogiem wszelkiej nadziei. A w środku jest właśnie On. Wszystko, tak jak w wielu innych miejscach, wszystko skupia się właśnie na Nim. Wszystko zbiega się właśnie na Nim, wszystko ogniskuje, zasadza się na Nim, na Jego przykładzie i na Jego dziele, dlatego że to dla nas stanowi źródło mocy i to jest naszym zbawieniem. Bez Niego nic by nie miało żadnego sensu, żadna cierpliwość, żaden pokój byłby jedynie jakimś ułudnym, utopijnym, beznadziejnym ćwiczeniem. Przeto przyjmujcie, czyli to słowo oznacza tutaj przygarnijcie, tak inne tłumaczenia oddają. Przeto przygarnijcie jedni drugi, jak i Chrystus przygarnął nas ku chwale Boga. Co to znaczy przygarnąć? Oczywiście to oznacza, i to jest napomnienie dla Kościoła przede wszystkim. Przygarnąć oznacza przyjąć do grona. Przyjąć do grona, czyli jeżeli się pojawi jakiś dziwak, a mieliśmy różne wyzwania też. Jeżeli ktoś pojawi się, kto jest trochę inny, wciąż to przykazanie, ten rozkaz króla powinien rozbrzmiewać w naszych uszach. Przygarnijcie, przyjmijcie do grona, nie osądzajcie, nie twórzcie jakichś waszych własnych towarzystw zamkniętych. Czyli nie odtrącajcie, nie osądzajcie srogo, ale zamiast tego przyjmijcie i przygarnijcie. Dlaczego? No, boście sami pożałowania godni, pamiętajcie. No nie w tym sensie, że i Bóg przygarnął was. On nas przygarnął i nie osądził srogo. Tak samo i my powinniśmy przyjmować jedni drugi, jak i Chrystus, który jest w środku całego urywka, jak i Chrystus przygarnął nas ku chwale Boga. Tak więc, słuchajcie, ten werset siódmy, co on oznacza? Oznacza pokój i cierpliwość. Pokój, no nie? To jest pokój. Kiedy przygarniamy, to jest pokój. Kiedy odtrącamy, to jest podział i wścieklizna. Jest złość i podział. Ale to jest pokój i cierpliwość w tym wersecie. Co więcej, w tym wersecie to jest oczywiście łaska i przebaczenie. Bóg przebaczył ci, przebaczaj innym. Pamiętaj, że miłość zakrywa wiele. Panie, spróbuj to praktykować. Łaska i przebaczenie. Przestań osądzać wzrokiem zbyt ostro. I słuchajcie, chodzi po prostu o to, że, moi drodzy, wszyscy mamy wstydliwe rzeczy. Panie, to nie ma żadnego wyjątku między nami. Jakby ktoś nas widział w akcji, w domu, czy w różnych takich sytuacjach. Wszyscy mamy rzeczy, z których nie jesteśmy dumni. Dzieci, dorośli, są rzeczy, które są po prostu wstydliwe. Ale jaka jest prawda tego wersetu? No prawda tego wersetu, że Chrystus nas przygarnął. Chrystus nas przyjął. I oto tu jesteśmy po to, aby przyjąć, usłyszeć na nowo Jego przygarnięcie i przyjęcie. I teraz jeżeli Chrystus nas przyjął i Chrystus nam przebaczył, ten, który zna nas dobrze i w tych wszystkich sytuacjach nas widział, to podobnie powinniśmy i my się zachowywać. Podobnie i my powinniśmy przygarniać, przyjmować, a nie osądzać, odtrącać i izolować się od innych. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za to pouczenie. Prosimy o Boże, abyś zechciał wypracowywać w nas te rzeczy. Prosimy o Boże, abyśmy zamiast sądzenia praktykowali radość i pokój, abyśmy we wszelkiej cierpliwości, czy to w domu, czy tutaj, pośrodku Twojego ludu, przyjmowali siebie nawzajem, abyśmy zamiast obmawiania czy osądzania, abyśmy zakładali dobro, abyśmy przykrywali, nie zauważali wiele rzeczy, tak jak Ty, o Panie, przygarnąłeś nas, abyśmy i my przygarniali siebie nawzajem. I dziękujemy Ci, Boże, za tą nadzieję. Dziękujemy, że teraz, kiedy podróżujemy, jest częstokroć ciężko. Oto Ty przychodzisz, oto Ty dostarczyłeś łaskawie wszystkiego, co jest nam potrzebne, abyśmy wytrwali i wytrwali aż do końca. I za to Ci już teraz dziękujemy. Amen. Amen.